Projektowanie ogrodów to nasza praca i nasza pasja.
Bardzo zielony temat, w którym my nie jesteśmy zielone.
Serdecznie Cię zapraszamy do słuchania audycji, w której bez ogródek opowiemy o tym, jak projektować ogrody, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorcz, czyli Bez Ogródek. Cześć, dzień dobry, witamy serdecznie w 16. odcinku podcastu Bez Ogródek. Dzisiaj jesteśmy z gościem. Naszym gościem jest Dorota Kis, czyli zielony architekt. Cześć Dorota, witaj.
Dziękuję, że zaprosiłeś Cię do swojego podcastu.
Cieszymy się, że przyjęłaś zaproszenie. Dorota, najpierw oczywiście przedstaw nam się, przedstaw się naszym słuchaczom i opowiedz, czym się zajmujesz, jak to się zaczęło, jaka jest Twoja historia związana z projektowaniem ogrodów.
Jak już wspomniałaś, nazywam się Dorota Kis, na Instagramie funkcjonuję pod nazwą Zielony Architekt, która też dużo mówi o tym, czym się zajmuję. Oprócz tego, że projektuję ogrody, to pracuję na cały etat w szkółce roślin, gdzie zajmuję się sprzedażą roślin, doradzaniem klientom. Natomiast moja przygoda z projektowaniem ogrodów zaczęła się już dawno, ale tak naprawdę niedawno zaczęłam na tym zarabiać. Mhm.
To powiedz, ile lat mniej więcej projektujesz?
Tak naprawdę po skończeniu szkoły miałam bardzo krótki staż związany z ogrodami, a później miałam długą przerwę. I w rzeczywistości dopiero kiedy wróciłam do zawodu, czyli 1,5 roku temu, zajęłam się znowu projektowaniem. A wyszło to w taki śmieszny sposób, jak chcecie, to Wam opowiem.
Dawaj!
Chcemy.
Tak, że jak przyszłam, w ogóle pracowałam w zupełnie innej branży, bo pracowałam w dziale reklamy w ogólnopolskim wydawnictwie, ale zawsze jakoś tak marzyłam o tym, żeby wrócić do swojego zawodu. No i jednego dnia, przeglądając ofertę pracy, znalazłam właśnie ofertę ze szkółki roślin i przeczytałam wymagania, mówię, ojejku, wszystkie spełniam. No i się ucieszyłam i mówię, no to zadzwonię, umówię się tam na rozmowę. No i jak poszłam tam do pracy, no to ta moja przyszła szefowa mówi do mnie, no wiesz, oprócz tego, że tutaj będziesz pracować, to masz też możliwość sobie zarobić dodatkowo na robienie projektów. Mówi, mamy dużo zleceń, mówi, jest potrzeba, żeby projektować, więc jeśli chcesz, no to możesz w ten sposób sobie zarabiać dodatkowo. Ja ci nie powiem, ile ty masz za taki projekt wziąć pieniędzy, mówi, bo to jest twoja sprawa. Czy ty weźmiesz 100 zł, czy 200? To już jest twoja sprawa. I ja w tamtym czasie byłam przekonana, że właśnie tyle te projekty kosztują.
Przez to, no ekstra, nie? Praca marzeń.
Praca marzeń, tak.
No, ale później to, że zaczęłam działać też równolegle na Instagramie, poznałam sporo osób, które już działały w tej branży i to też zweryfikowało moje spojrzenie na pracę architekta krajobrazu. Zobaczyłam, że na tym można zarobić dobre pieniądze, no i postanowiłam rozwijać się również w tym kierunku.
A to taka w ogóle szacun, że godzisz jedne obowiązki z drugimi, bo i projektowanie, i praca na pełen etat w szkółce, no to musi być dla ciebie duże wyzwanie, żeby to wszystko pogodzić, a też tak naprawdę praca w szkółce, no ja mam na przykład kontakt ze szkółkami tutaj moimi lokalnymi, gdzie często kupuję rośliny i wiem, że to tak naprawdę, to tak się wydaje, ale to jest tak naprawdę dosyć trudna praca, bo raz, że wymagająca wiedzy, ale też często myślę, że wymagająca fizycznie, bo pracujesz w różnych warunkach atmosferycznych i grzejesz się latem na słoneczku.
Tak jest.
Całymi dniami, więc no taka praca zamieniłaś tak naprawdę taką biurową, spokojną na taką dużo bardziej wymagającą też fizycznie.
Tak, z perspektywy czasu, patrząc wstecz, widzę, jak bardzo było mi to potrzebne i stwierdzam, że nie jestem stworzona do tego, żeby siedzieć za biurkiem i na pewno nigdy nie chciałabym w 100% tylko siedzieć przed komputerem i projektować, bo to również jest męczące.
Tak, pewnie. No.
A takie jakieś pewne urozmaicenie wprowadziłaś sobie i tak jak mówisz, wyszło ci to na dobre. No bo jedno nie szkodzi przecież drugiemu i tu wspaniały przykład, jak można połączyć jedno z drugim. Pracę na etacie i projektowanie.
Tak,
o tym też chyba mówiłyśmy w którymś odcinku właśnie naszego bezogródka.
Chociaż tak jak Iza mówisz, że to wymaga dużo samodyscypliny, bo żeby sprostać temu czasowo, no to muszę wstawać wcześniej rano i zwykle projektowaniem zajmuję się właśnie stając koło 5 rano i zaczynając pracę po prostu zanim pójdę na etat, na przykład na 10 godzinę do pracy.
Mm-hmm. A nie po powrocie z tamtej pracy, po południami.
Nie jestem żywa.
Nie jesteś no też, w stanie i też, fizycznie.
I też zobacz, że no tak, bo pracując w szkółce to też masz to, że taki szczyt sezonu ogrodowego masz, wiesz, w tych swoich dwóch zawodach jednocześnie, tak? No bo gdzieś tam wiosna czy jesień to jest taki szczyt, że wszyscy myślą o ogrodach i chcą coś realizować, chcą coś zmieniać, budować, sadzić, więc no masz pewnie, wiosna to jest pewnie u ciebie pełne ręce roboty.
No na razie dopiero miałam jeden sezon wiosenny, bo półtora roku pracuję, więc jeszcze tego drugiego sezonu nie miałam, ale to prawda, że wiosną było dużo zleceń i dużo zapytań.
Ja to zawsze się śmieję, że największy sezon na projekty ogrodów jest zaraz po majówce, bo tak jak jeszcze jest wiosna i tak wiecie, jeszcze jest w sumie chłodno, tak nie wiadomo jak i tak czy już siedzieć w tym ogrodzie, jeszcze nie ma za bardzo warunków, żeby przebywać w ogrodzie, ale po majówce ludzie mają taki impuls, no bo na majówkę chcą wyjść do ogrodu, zrobić tam tego pierwszego grilla, zazwyczaj już się zrobi cieplej i wtedy jest impuls. Po majówce jest po prostu zawsze telefon się grzeje, nie?
Tak, ale tak jest. Miałam takie sytuacje, że klienci jeszcze się dziwili, że dlaczego to nie może być już, bo oni chcą już sadzić.
Tak,
oni
jutro.
Na tydzień mają urlop i oni chcą już sadzić.
Majówka i ding dong.
Tak.
No ding dong, tak. I projekt ekspresowy. Na wczoraj najlepiej. Tak. Jasne, no nie, no wiadomo, teraz, że to zajmuje czas. Dorota, a powiedz nam, bo wiemy, że ty jesteś po technikum architektury krajobrazu i o to chciałyśmy zapytać. My też nagrywałyśmy jeden odcinek, gdzie tak zastanawiałyśmy się właśnie nad ścieżką zawodową dla potencjalnych projektantów ogrodów, no bo ta ścieżka może być różna. To może być i technikum, i studia, studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy. A tutaj mamy ciebie na widelcu, więc możemy u źródła zapytać z punktu widzenia osoby, która faktycznie po takim technikum jest. Jakie jest twoje patrzenie na tą sprawę?
Tak, właśnie chciałam się odnieść do waszego odcinka podcastu, ponieważ on, jak go słuchałam, zrobił na mnie bardzo fajne wrażenie. Bardzo mi się on podobał. Właśnie jedna z was, chyba Iza, o tym mówiła, że gdzieś tam w czasie edukacji na studiach zajrzałaś do programu nauczania w technikum i na to zwróciłaś uwagę, że wiedza, która jest do zdobycia w technikum, jest stosunkowo obszerna i z wielu różnych dziedzin. I ja się pod tym podpisuję obiema rękami, ponieważ uważam, że technikum bardzo dużo mi dało, jeśli chodzi o przygotowanie do zawodu. Przy czym, jak słuchałam waszego podcastu i waszych doświadczeń związanych z nauką na uczelni wyższej, no to mam wrażenie, że technikum raczej opiera się o projektowanie ogrodów przydomowych i na pewno, czego brakowało w tamtym czasie, kiedy ja chodziłam do szkoły, bardzo kulały projekty komputerowe. Projektowaliśmy tak naprawdę tylko odręcznie. Więc wracając do tego projektowania, musiałam się od nowa uczyć i uczyć się też technik komputerowych, bo w ogóle tego nie mieliśmy.
W ogóle? No a w ogóle na żadnym programie nie pracowaliście w technikum?
To znaczy był jakiś tam program taki typu Garden Composer chyba, ale nie polecam.
No, dokładnie.
No. Dzisiaj pewnie to też inaczej wygląda, bo z tego co wiem, to egzaminy zawodowe w technikum są już robione, zdaje się, na Garden Fili.
Na Garden Fili. Tak mi się może wydaje. To też zależeć od technikum, nie? Powiem wam, że ja miałam chyba 3 lata temu taki epizod, że właśnie z jakiegoś technikum miałam kontakt, chyba w Sławnie to było, tak, chyba tak, no to tam, no powiedzmy 50 kilometrów mam do tego technikum i pani do mnie dzwoniła, dlatego że bardzo mocno szukali kogoś, kto przeprowadzi właśnie dla uczniów technikum kurs nauki programu. I to był właśnie Garden Composer. I ona była naprawdę w dosyć mocnej desperacji, bo długo już szukała i nie mogła nikogo znaleźć, kto by się tego podjął. Ja się tego podjęłam, mimo że ja tam z Garden Composerem miałam małą styczność, ale no, to jest bardzo prosty program, więc po prostu tam dwa weekendy przeklikałam go sobie i zrobiłam zajęcia dla tych dzieciaków wtedy. No ale program taki no mocno kompromisowy, nie? To nie jest to. No ale tak naprawdę oni korzystali z takiego, bo po prostu szkołę na taki było stać. On był bardzo, bardzo tani, więc i też miał bardzo małe wymagania sprzętowe, więc wiecie, prosty wybór, nie?
No. Jeśli chodzi o ten Garden Composer, to też go właśnie kupiłam na początku, jak myślałam, że on mi w jakiś sposób pomoże w tym projektowaniu. Ale moje odczucie było z nim takie, że te projekty, które na nim wychodziły, były takie mroczne. Mhm. On nie miał jakiejś takiej jasności. No nie wiem, jakoś może to też zależało.
Chodzi o grafikę, tak? Teraz o grafikę konkretnie.
Te projekty były takie, w ogóle bym nie chciała ich kupić. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że w tym Garden Composer bardzo kulało skalowanie roślin. Czyli przykładowo, jak teraz korzystam z Garden Fili i tam sobie wstawiam drzewo jakieś, nie wiem, sosnę, jodłę, cokolwiek, ono mi się wstawia, załóżmy, w wieku 25 lat, a w Garden Composer wstawiało mi się to drzewo tyle, ile dorasta, czyli w wieku 300 lat. I to wychodziły tak nieproporcjonalne te projekty, że ciężko było w ogóle cokolwiek tam wstawić. Jak nawet się to pomniejszyło tam skalując, to i tak te drzewa były tak nieproporcjonalne, że nie dało się tego w ogóle no jakoś odnieść do realiów.
No ta grafika tam jest
dziewczyny,
mega
jest
toporna.
Jest tak, że na każdej uczelni, tak jak Dorota miała w technikum Garden Composer, tak i na uczelniach wyższych jest jakieś oprogramowanie, w którym powiedzmy prowadzący uczą, czy to jest właśnie SketchUp, czy jakiś Archicad, z którym my miałyśmy styczność. Tak naprawdę otwierając własną pracownię, my sami musimy sobie wybrać oprogramowanie, w którym czujemy się dobrze i jakie mamy odczucia, czy pracuje się nam dobrze z tym programem intuicyjnie, czy też nie, tak jak mówisz, bo jeżeli no, nie będzie nam to grało, no to szybko będziemy po prostu zmieniać ten program na inny, lepszy. No, chcemy lepszej grafiki, ulepszać te swoje umiejętności jednak, nie? Żeby to no było po prostu fajne i czytelne dla wszystkich i żebyśmy my, obsługując go, również dobrze się z tym czuli, nie?
Dokładnie.
No i to jest tak, jak Dorota mówi też, żeby ta bo ta wizualizacja jest poniekąd naszym produktem. Bardzo pośrednio, no bo jednak to projekt jest, to jest tylko jakby wizualizacja projektu, tak, tego naszego zamysłu, ale klientom, którzy nie mają do końca wyobraźni przestrzennej i wiedzy o roślinach, no to jest potrzebne. I tak jak ty mówisz, że jesteś niezadowolona z wizualizacji, bo ona jest mroczna i przytłaczająca, to trudno by tu było o zadowolonego
przekonać
klienta, który by na tej wizualizacji się tam dopatrzył twojego projektowego zamysłu i że to jednak jest okej. I pewnie musiałabyś się tłumaczyć, że to drzewo to wcale nie będzie taka sekwoja, nie? Tylko, że to jest faktycznie dobrane do tego ogrodu.
Tak, jeszcze jedna rzecz, która właśnie w Garden Composer mi się nie podobała, to, że oni się szczycili tym, że mają ogromną bazę roślin, ileś tysięcy, z tym, że to wszystko były rośliny, które w naszym klimacie nie rosną. I bardzo ciężko było znaleźć rośliny, które są z naszego klimatu, a dodatkowo jeszcze w nazwach roślin było pełno literówek. Także chciałam wpisać, powiedzmy, rozplenica i tam nie było tej rośliny. I musiałam szukać na przykład po łacińskiej nazwie, no to się okazywało, że wpisali rozplenica przez sy.
Ojeju, jaki błąd.
Szukając,
no to można sobie poprojektować, słuchajcie.
Albo szukając na tui, no to oczywiście próbuję polską nazwę, czyli żywotnik, no to nie ma żywotnika. Próbuję łacińską, tuja, no to też nie ma. I dopiero znalazłam, wpisując chyba smaragd, no to mi się pokazało, że nazwa i polska, i łacińska była taka sama, czyli tuja, po prostu.
Niedbale po prostu, tak. Niedbale zrobiona baza, niedbale przetłumaczona i tak dalej. Mhm. No dobrze, a Dorota, ale powiedz, bo to mówisz o programie, a tak z czystej takiej wiedzy projektowej, to uważasz, że technikum jak gdyby daje taką solidną podstawę, czy to jest naprawdę taka podstawa, że potem musisz dużo się douczać? Czy dla kogoś, kto, wiesz, wybiera, na przykład wybiera, czy technikum, czy dopiero potem kierunkować się na studiach, czy to technikum można polecić, czy nie do końca?
Ja uważam, że można, ale jeżeli ktoś chce samemu też się rozwijać, bo tak samo jeśli skończymy cokolwiek, czy technikum, czy studia, czy kurs, to jeżeli my nie wykażemy jakoś tam swojego wkładu i chęci rozwoju, to uważam, że jest to bezcelowe. No bo bazując na samej wiedzy szkolnej, to mamy może 20% potrzebnych umiejętności, no a kolejne trzeba zdobywać mając doświadczenie własne i samemu też czytając, ucząc się. No na pewno też wiecie, jak to w waszym przypadku było, że sama wiedza akademicka nie wystarczy. Ale odpowiadając na twoje pytanie, uważam, że dobrze przygotowuję, ponieważ mieliśmy na przykład bardzo dużo lekcji właśnie z projektowania. Uczyliśmy się i projekty koncepcyjne, i techniczne robić. Fakt, że wszystko było odręcznie, co uważam, że jest i zaletą, i wadą. Może o tym później coś tam się uda powiedzieć. Ale jeśli chodzi o samą wiedzę, no to dużo było też na przykład, mieliśmy taki przedmiot, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu, na którym uczyliśmy się przekroi przez wszelkie możliwe nawierzchnie, elementy architektoniczne, więc taki mocno techniczny to był przedmiot. Ale też za co sobie cenię ten program nauczania, to rośliny ozdobne. Że mieliśmy tam naprawdę bardzo dużą bazę tych roślin, fajnie ona była opisana w podręcznikach, ale też trafiłam na rewelacyjną nauczycielkę, która potrafiła bardzo intrygująco o tych roślinach opowiadać. I pamiętam, że zawsze jak coś kwitło w okolicy nietypowego albo jakaś roślina się pokazywała, ona zabierała całą klasę na wycieczkę, bo mieliśmy zobaczyć to w naturze. Nie na zdjęciach wygląda, ale musieliśmy osobiście zobaczyć. Pokazywała nam daną roślinę.
Super podejście. Super podejście. Podoba mi się.
Tą nauczycielkę do dziś. Dzisiaj mam z nią ciepłe wspomnienia i z tym przedmiotem też.
No to jest super i to jest, wiecie, to jest też to, że my możemy zawsze się zastanawiać, czy szkoła, czy technikum, czy studia, czy studium podyplomowe, ale to tak naprawdę wszystko koniec końców raz, że zależy właśnie od tego, co powiedziałaś, czyli od naszej własnej pracy, bo tak jak same studia mają w nazwie, to w studiach chodzi o studiowanie, więc to jest też jakiś proces samodzielnego po prostu zdobywania wiedzy, ale też chodzi o to, na jakich nauczycieli i wykładowców się trafi, tak? Bo będą tacy, którzy gdzieś tam no, zapalą do tego przedmiotu i wyczerpująco bardzo do tego podejdą z pasją i to są najlepsi nauczyciele, jakich można spotkać. No a zdarzy się tak, że tak nie będzie i wtedy jest trudniej, no bo gdzieś tam samemu trzeba się do tego zdobywania wiedzy motywować. A z książek Rośliny ozdobne z technikum architektury krajobrazu to ja korzystam do tej pory. Mam na półce, bo kupowałam sobie te podręczniki. Właśnie w zasadzie te podręczniki takie odnośnie roślin i urządzania terenów zielonych, to co ty mówisz, to sobie na pewnym etapie pokupowałam, bo tam jest naprawdę w wyczerpujący sposób bardzo tak prosto, ale technicznie wiele rzeczy wyjaśnione.
Tak, każda roślina na przykład tam też z tego co pamiętam, miała dopisane wymagania siedliskowe i zastosowanie. I to jest na przykład rzecz, której brakuje mi w katalogach, bo tam nie przy każdej roślinie znajdziesz wymagania, a właśnie w tych książkach to było.
No tak, a to jest podstawa.
No.
No to powiedz nam może, Dorota, no powiedziałaś już w zasadzie, w jakim programie rysujesz? Nauczyłaś się rysować Garden Fili i w nim projektujesz po dziś dzień, rozumiemy, tak?
Tak, w sumie Garden Fili jest jednym z programów, w którym projektuję, a drugim no, to jest AutoCAD, w którym robię te projekty koncepcyjne. W Garden Fili w sumie robię wizualizację i ona też mi pomaga, bo później mi eksportuje te rośliny do Excela, gdzie mam wszystko w tabelce, co tam potrzebuję do doboru gatunkowego.
Aha, całe zestawienie roślin użytych w twoim projekcie na wizualizacji. w AutoCADzie na płaszczyźnie plan zagospodarowania i plan nasadzeń.
Jak ci się pracuje w tej Garden Filly, powiedz?
Wiesz co, w ogóle powiem wam, że ja miałam duży dylemat z tym, jaki program wybrać. To jest w ogóle temat na osobny podcast.
Też tak myślimy.
Jak to w ogóle ugryźć temat programu. Ja rozważałam różne programy, też pisałam, rozmawiałam z różnymi ludźmi. No i każdy polecał co innego, w czym tam aktualnie pracuję. Dużo osób polecało właśnie już wspomniany przez was SketchUp, w którym ja ogólnie totalnie nie widzę go.
Nie czujesz się.
Chociaż pobrałam sobie wersję demonstracyjną, to jeszcze chyba nie mój. Dużo osób, no właśnie, Vector, Lumion, te programy takie, że tak powiem, z wyższej półki. A Garden Filly zainteresowałam się, jak byłam w zeszłym roku na targach w Poznaniu, na Gardenii. Tam było stoisko tego programu. No i jak zobaczyłam, jakie tam wizualizacje jestem w stanie robić, zobaczyłam, że tam jest zmienność pół roku, co też jest dla mnie ważne, bo jednak klienci często mówią, że chcą ogród, który będzie się zmieniał każdego miesiąca, żeby coś innego. No i ta zmienność pomaga im to pokazać, że faktycznie tak jest. W wielu programach tej zmienności ma, że po prostu wszystko kwitnie naraz. Więc to uważam, że też jest nierealistyczne. No a tutaj właśnie to, że jest ta zmienność, też co mnie przekonało do Garden Filly, co na przykład z mojej perspektywy jest, uważam, ważne, bo pracuję w szkółce i też mam pojęcie, jakie rośliny są dostępne w ogóle na rynku, a Garden Filly daje ofertę z polskich szkółkarzy, że to nie są rośliny, które są, chyba nas wyrzuci zaraz, wiecie, że to nie są rośliny, które są wyjęte gdzieś z kosmosu, których w ogóle w Polsce nie ma albo nie rosną w naszym klimacie, tylko to są wszystko rośliny nasze, które są dostępne w szkółce i większość roślin, które mi się pojawia w Garden Filly, że można wstawić, są to rośliny, które ja znam, które ja widziałam i które wiem, że klient jak pójdzie do szkółki, to je dostanie. Więc to jest dla mnie też ważne w tym programie. No, ogólnie jest to program bardzo prosty, intuicyjny. Nauczyłam się go obsługiwać w godzinę czasu. Obejrzałam tutorial na YouTubie i nauczyłam się swój pierwszy projekt, wtedy zrobiłam. Także nie jest on jakiś bardzo skomplikowany.
Bo no. Interfejs jest, rozumiem, po polsku, tak?
Tak, tak. To jest
oprogramowanie. Okej.
Okay. On tak. Też... On właśnie, tam się robi takie dosyć ciekawe wizualizacje, nie? Bo te rośliny wszystkie są malowane ręcznie, z tego co pamiętam. Ja go kiedyś rozważałam i one są namalowane akwarelami bodajże i te wizualizacje są takie specyficzne, ale bardzo ładne.
To znaczy, może nie są jakieś takie super, że wygląda jak zdjęcie, no bo widać, że to jest jednak wizualizacja tylko jakaś komputerowa, ale myślę, że na moje potrzeby i możliwości też finansowe, jakie miałam w czasie, kiedy kupowałam ten program, no to był on bardzo dobry.
Wystarczający. Widzisz, to jest też, i dla klientów tak, to, również, nie?
To jest też to, co mówimy, nie? Że można wybrać taki kombajn typu właśnie tam SketchUp plus Lumion i wydać w sumie kilkanaście tysięcy, a z komputerem pewnie zakręcić się koło kwoty 20 tysięcy, tak? Można. Natomiast na początek, czy to jest dobre, to też jest takie przytłaczające, bo te programy nie są aż takie łatwe i wymagają jednak dużo więcej pracy, żeby się ich nauczyć. I gdzieś tam wybranie takiego prostego narzędzia na start wydaje się dosyć dobrym wyborem, nie? Tak jak ty mówisz,
no my... tą opcję, o której mówisz, nie? Czyli kupienie Lumiona, tylko że to już dużo lepszy komputer musiałabym kupić. No i też to wiadomo, że to są kilkakrotnie większe środki, ale uznałam, że na moje możliwości i potrzeby, które mam w danym momencie, Garden Filly będzie wystarczająca.
A też wiesz co, spójrz, że no dobrze, robisz wizualizacje w Garden Filly. My wiemy, jak one wyglądają, one są takie, mówię, one są całkiem inne, bo te rośliny są tam namalowane, on daje całkiem inny efekt taki graficzny. I czy kiedykolwiek, jakikolwiek klient twój miał jakiekolwiek zastrzeżenia do twoich wizualizacji?
Jeden raz się to zdarzyło. Właśnie miałam o tym powiedzieć, że klientka powiedziała mi, że nie tego oczekiwała i że uważa, że problem nie leży po stronie mnie jako architekta, ale po stronie programu, w którym była robiona ta wizualizacja, że nie do końca jej się podoba. Więc jedną taką reakcję miałam.
Aha, jedną, ale to widzisz, to taka specyficzna pewnie i to musiała być, ja bym już obstawiała, że to musiała być osoba, która po prostu wcześniej na przykład pracowała z architektem wnętrz i dostała fotorealistyczne wizualizacje wnętrz zrobione w jakimś CAD dekorze czy w jakimś archikadzie, bo ja się osobiście nie spotkałam na przykład nigdy z jakąś taką reakcją, a pracujemy w Real Time Landscape Designer, no i te wizualizacje też nie są fotorealistyczne, ale jakby z punktu widzenia klientów są wystarczające, one są okej, one im mają pokazać to, co mają im pokazać, mają im zwizualizować projekt i to jest zadanie, które spełniają, więc jak gdyby pewnie, że można się pokusić na fotorealistyczne, lepszej jakości wypasione wizualizacje, ale to nie jest konieczne, żeby być dobrym projektantem i sprzedawać projekty z sukcesem, zarabiać i żeby wszyscy byli zadowoleni.
Że również tak uważam.
Powiedz Dorota, robisz jeszcze odręczne rysunki? Bo widzimy na Instagramie, że robisz. A jeżeli chodzi o klientów?
Te, co akurat na Instagramie ostatnio się pojawiły, to były efektem tego, że siedziałam w domu, bo miałam kwarantannę i się nudziłam, więc codziennie jakiś rysunek robiłam. To są istniejące ogrody dziewczyn z Instagramu. Na podstawie zdjęć były wyrysowane.
Aha.
A jeśli chodzi o odręczne projekty, tak. Jeśli chodzi o odręczne projekty, to czasami robię, ale to są głównie małe projekty na małych jakichś tam przestrzeniach, na przykład rabaty, albo wizualizuję odręcznie coś, co na przykład jest mi ciężko w programie zwizualizować. Więc...
Czyli albo jakiś przedogródek, powiedzmy, przed domem niewielkich rozmiarów, nie? Okej.
To jest bardzo fajna umiejętność, ale no takie projekty są dużo bardziej czasochłonne, prawda? Jakbyś miała cały ogród rysować odręcznie, to jest to dużo bardziej czasochłonne.
Dlatego też tego nie robię.
A zobaczcie, ludzie tylko kiedyś w taki, a nie inny sposób mogli to robić, tak? Na papierze. Robili to ręcznie. Jaką my mamy teraz ułatwioną robotę. Jezu, możemy wybierać w mnogości programów po prostu nie ten, to tamten i podziwiam tych ludzi, którzy wiecie, rysowali w tamten sposób, bo przypominam sobie, tak, ktoś wstawił takie zdjęcie kiedyś architektów, co mieli metrowe po prostu papiery, milimetrowe i tam sobie dłubali i ktoś dał napis pod spodem, życie przed AutoCAD-em.
Żania, ty mówisz o architektach krajobrazu, a powiedz sobie, jak projektowali architekci budynki odręcznie. Jak to musiała być precyzja w tym piśmie technicznym, w tych wszystkich elementach, które przecież...
Jesus. Pełen szacun dla tych ludzi. No. Naprawdę.
A potem jakaś zmiana potem? Jakieś modyfikacje, jakaś zmiana? No,
poprawki.
Wesoło, nie?
To na kartce technicznej żyletką się poprawki robiło.
Tak.
No, dokładnie.
Tak, mamy takie, ułatwione takie zadanie, było. Tylko nie możemy też tak za dużo o tym w ten sposób mówić, bo żeby nie poszła, wiecie, fama wśród klientów, tak. Bo klienci potem myślą, że w tych programach to tam się tak. Samo robi, nie? To po prostu projektant sobie zaparza kawkę. I zanim zaleje kawę wrzątkiem, to tam już projekt jest gotowy, nie? Tam się samo się dzieje. No tak nie jest, ale faktycznie... Tak, ale faktycznie no, to jest ułatwienie i to jest też właśnie... Ja też na przykład jakby mam takie właśnie podejście, że programy do robienia wizualizacji to jest po prostu fajny język do rozmowy z klientem, tak? Taki nasz język do przekazywania tej naszej projektowej myśli, tego zamysłu pokazywania tych roślin i tych efektów, które my tam zamierzamy w projekcie osiągnąć.
Tak jak mówicie, że klienci często nie mają wiedzy w ogóle o roślinach, nie potrafią ich sobie wyobrazić, nazwa niewiele im mówi. I dopiero jak ja na przykład tak obserwuję, że dopiero jak ja się z nimi spotkam na Zoomie i pokażę im ten ogród w 3D i opowiadam o każdej roślinie, to dopiero widzą, że no faktycznie będzie ładnie.
Tak.
Tak naprawdę te wizualizacje to jest obraz. Obraz przedstawiający ich ogród w przyszłości. Tak jak mówisz, rośliny osiągają swoje rozmiary po latach i to też klienci często sobie nie zdają z tego sprawy, że coś jak posadzą drzewo, o czym mówiłyśmy chyba z Izą w ostatnim naszym odcinku, no, że ono po kilku latach osiąga kilkanaście, kilkadziesiąt metrów i że ono nigdy nie będzie przecież takie małe, tak? I rośnie zarówno na wysokość, jak i na szerokość. I no nie ma co tak
a ja najbardziej
z drugiej strony się
co,
tego trzymać, nie?
Przy pokazywaniu wizualizacji klientom, którzy jeszcze widzą za swoimi oknami po prostu pobojowisko po budowie i tylko gołą ziemię, najczęściej jeszcze niewyrównaną i oni pytają, ale kiedy to tak będzie wyglądało? Kiedy?
To lata. Trzeba tłumaczyć, że to, no, to jest
niestety,
ogród, to
trzeba
proces,
zaczekać.
Żywa materia i trzeba poczekać, no jak ze wszystkim. No. Niemowlak też nie osiąga, wiadomo, 10 lat od razu, tylko musi dorosnąć i tak samo jest z ogrodem, nie? I tak może
no,
trzeba.
No ja też tak zawsze jak z ludźmi rozmawiam, to mówię, że ogród to jest przyjemność na całe życie, że to jest po prostu projekt, nie tak jak dom, że się wybuduje i dziękuję, gotowy, tylko że to jest długoletni projekt, nie?
I patrzcie, może faktycznie z tej perspektywy ludzie patrzą, urządzania wnętrza, to co zrobią raz na stałe jest z nimi przez 10-20 lat tak. I tego samego efektu oczekują co od razu na starcie, co widzą na naszych wizualizacjach, a to właśnie ludzi trzeba uświadamiać. Że nie, na takich, to trzeba poczekać.
Takich ogrodów instant, nie? A to nie jest zupka chińska,
no,
tylko proces.
No. Dobre, Iza, dobre. A powiedz,
no tak,
Dorota,
no tak, trzeba zaczekać.
Ja cię zapytam, może wykonałaś jakiś projekt, który był dla ciebie szczególnie wyjątkowy, taki, z którego jesteś dumna po dziś dzień, który pamiętasz, zapadł ci w pamięć i był satysfakcjonujący zarówno dla ciebie jako projektanta, jak i dla twoich klientów. Na pewno masz taki, albo nawet kilka, to dawaj.
Powiem wam o jednym. Jeden taki fajny robiłam. Zgłosiła się do mnie małżeństwo, które ma bardzo nowoczesny dom, ale taki ultra nowoczesny, bardzo oszklony, bardzo taki geometryczny.
Nowoczesny, nowoczesna bryła budynku, beton pewnie, dużo betonu.
Tak, w centrum miasta, w centrum Łodzi. Działka jest dosyć duża, chociaż z każdej strony jest czymś otoczona, jakimiś zabudowaniami. I ci Państwo, no jak zobaczyłam ten w ogóle wizualizację domu, bo to jeszcze nie był gotowy budynek, tylko dopiero w stanie surowym, jak zobaczyłam wizualizację tego domu, to od razu mówię, o, czyli będą Państwo chcieli nowoczesny ogród.
I się zdziwiłaś, bo nie.
Tak, a właściciele mówią, nie, my chcemy tutaj ogród jak najbardziej naturalistyczny. Nie chcemy, żeby były odgrodzone rabaty, nie chcemy żadnych borderów, my chcemy, żeby roślinność się przenikała, żeby nie było ścieżek takich typowych, tylko żeby wszystko było takie jak dziko.
Nie, no to fajnie, ekstra, my jesteśmy jak najbardziej za. A jeszcze jak elementy leśne są wplecone, to koniec, po mnie po prostu koniec.
Słuchajcie, żeby w ogóle połączyć na tą bryłę taką budynku bardzo ostrą z tym naturalistycznym ogrodem, dla mnie to było mega wyzwanie. Pamiętam, że wtedy tyle czasu główkowałam, jak to zrobić, ale na szczęście ci klienci byli tacy, że mieli w głowie dużo inspiracji, jak to ma wyglądać i przysyłali mi dużo pinów z Pinteresta, właśnie jak to widzą. No i wydaje mi się, że ten projekt wyszedł rewelacyjny. I im też się bardzo podobał, bo na koniec mi ta pani powiedziała, no wszystko jest tak, jak oni tego chcieli. I jeszcze pamiętam, że to robiłam latem i gdzie się nie pojawiłam, to wysyłałam tej pani screeny, mówiłam, zdjęcia wysyłałam. Mówiłam, no a może to jeszcze damy tutaj, może jeszcze perowskie. Ona bardzo na trawy była nastawiona, więc dużo traw w tym ogrodzie było, dużo bylin. Wszystko to trzeba było jakoś połączyć właśnie z drzewami, z krzewami. No po prostu to był taki projekt dla mnie bardzo wymagający, ale cieszę się, bo klienci ostatecznie byli bardzo zadowoleni.
A trawnikowe powierzchnie były, czy jakieś łąki kwietne, czy tylko właśnie byliny, nasadzenia krzewów?
Trawniki też były, tylko właśnie tak jak wspomniałam, oni nie chcieli ich oddzielać od rabaty żadnym borderem, żadnym obrzeżem. Najchętniej chcieli to zrobić tak, żeby nawet jeśli będzie border, no to żeby on był niewidoczny, żeby przez niego się przemieszały trawy, żeby to było takie mocno zagęszczone miejsce.
Mhm. A ogród płynne, już jest żeby taka płynność zrealizowany? Była,
tak, powiedz,
takie.
Ogród jest już zrealizowany, jeszcze, czy
jeszcze
nie, dopiero będzie realizacja?
Nam, więc jeszcze to nie było doprowadzone do końca.
Widzisz, Iza?
A zobaczcie, że
są jednak ludzie, którzy myślą o zakładaniu ogrodów na etapie budowy.
Są, naprawdę. Domu.
No. Są i do tego na pewno zawsze zachęcamy. Ja byłam właśnie wczoraj nawet na spotkaniu z klientką nową i ona miała takie wątpliwości, czy ona nie za wcześnie do mnie zadzwoniła, bo dom jeszcze w stanie surowym, jeszcze bez dachu. Co prawda tam w najbliższych tygodniach będzie dach montowany. Ja mówię, że to jest właśnie najlepszy dla mnie moment, w którym mogła pani zadzwonić, bo tutaj jeszcze wszystko jest do zrobienia, wszystkie instalacje i tak dalej, wszelkiego rodzaju wszelkie różne zmiany. Można jeszcze tutaj postanowić wiele i mamy tak naprawdę otwartą ścieżkę. Także nie ma chyba czegoś takiego jak za wcześnie zadzwonić po projektanta ogrodów. Można zadzwonić dość późno i wtedy jest nam trochę pewnie trudniej, nie? Ale nie ma za wcześnie.
Teraz w tym miesiącu też miałam dwa spotkania w miejscach, gdzie jeszcze ludzie nie mieszkają, bo jeszcze jest stan surowy, ale już myślą właśnie o zagospodarowaniu ogrodu.
Pomyśleli o tym zawczasu. No i tak jak my co rusz praktycznie mówimy, instalacje, pierwsze co, instalacje. Nie ma wody, nie ma elektryki wyciągniętej. O Jezu, co teraz, pruć ogrodu, nie? I to są takie błędy i problemy, z którymi jednak jeszcze się dość często spotykamy, o których mówimy w naszym ostatnim odcinku, ale to w przesadzonym podcaście.
Dorota, ale powiedz, bo my mamy podobne odczucia, jeśli chodzi o takie naturalistyczne ogrody. No ja w naturalistycznych ogrodach jestem w ogóle zakochana po prostu po uszy i ja to gdzieś widzę,
a nie?
Że takie ogrody porzęsy? Niech będzie. Nie mam jakichś szałowych, ale niech będzie. Ale chodzi mi o to, że myślę, że w najbliższych latach, jeszcze teraz, po tej pandemii i w ogóle, to ludzie zatęsknią za takim kontaktem z naturą i że takie ogrody będą się pojawiały coraz częściej. I taka potrzeba projektantów takich ogrodów będzie coraz większą potrzebą. Też tak myślisz? Myślisz, że to się będzie rozwijało jako kierunek w projektowaniu?
Wydaje mi się, że tak, bo ludzie ogólnie idą w tym kierunku, żeby wracać do natury, chociażby to, że coraz więcej ogrodów robią ekologicznych, myślą o owadach, o ptakach. No aczkolwiek są też ludzie, którzy stawiają na minimalizm i szczycą się, im mniej gatunków w ogrodzie, tym lepiej, więc zdania są podzielone, ale myślę, że ogólnie trendy idą w tym kierunku.
No, o gustach się nie rozmawia, wiadomo, ale ja też myślę, że jeżeli chodzi o te dwa trendy, które nadal jeszcze królują na naszym polskim rynku, to jest ten ogród jednak klasyczny albo ten ogród nowoczesny, minimalistyczny, ale fajnie byłoby, gdyby do jednego stylu, jak i do drugiego przemycić te elementy z ogrodów ekologicznych, no bo dlaczego nie wstawić jakiejś fajnej rabatki, która zwabi te pszczoły, trzmiele, motyle i będzie fajnie, no nie?
No tak.
I ptaki śpiewające.
Ja bardzo lubię takie ogrody i czuję, że w nich mogę się naprawdę rozwinąć. Niedawno właśnie, nie wiem, czy widziałyście, chyba tak, na Instagramie wrzuciłam projekt, który robiłam, też właśnie taki bardzo fajnym ludziom, którzy dopiero zaczynają budowę. Tam byłam w stanie surowym, tak jak mówicie, jeszcze bez dachu był dom. I też ta okolica, która tam była, bo to jest taki podmokły teren przy samym lesie. I mówię do tych ludzi, że tutaj ja widzę wyłącznie naturalistyczny krajobraz. Mówię, tutaj nie widzę nic innego. Oni tak, że pani tak trafiła, bo my właśnie taki ogród chcemy. No i to było dla mnie pole do popisu.
Tego ci ogrodu zazdrościmy.
No ja już właśnie też powiedziałam sobie pod nosem, nie wiem czy to było słychać, ale powiedziałam idealnie.
No i w ogóle zawsze to jakoś tak jest, że jak na przykład już jest wilgotna gleba, no to gliniasta i ciężko tam cokolwiek zrobić, a u nich ta gleba jest po prostu mega żyzna, fajna i oni mówią, że nawet sami myślą o tym, że żeby nie zakładać nawadniania, bo jak obserwują ten teren w ciągu roku, no to cały czas tam jest wilgotno, więc dla wszelkich hortensji, miskantów i innych roślin, które lubią wilgotne podłoże, to jest wymarzony teren. No, także też się cieszę.
Żania, widzę, że już, wiesz, masz listę gatunków w głowie. Zejdź
ja
na ziemię.
Ja tak, ja już, no, odpłynęłam. No tak.
To jest fajnie, nie? Jak się trafia na takie super warunki, że te możliwości są duże, to jest fajnie. No wyzwaniem jest, jak warunki są, tak, warunki są gorsze i gdzieś tam trzeba kombinować, no ale zawsze da się coś zrobić.
Dla mnie to było miłe zaskoczenie, bo zawsze jak dostaję jakiś tam projekt do zrobienia, to najczęściej jest sucha gleba i wiadomo, sosna, berberys, jałowiec i człowiek musi rzezać ciągle z tych samych gatunków. A tutaj po prostu zupełnie co innego.
Z takimi warunkami lokalnie gdzieś tam cały czas się spotykasz, że gleba jest bardzo sucha, tak? Jakaś taka piaszczysta.
Suche, piaszczyste albo gliniaste.
No u mnie bardzo często gliniaste. Są takie osiedla, że mówię tutaj to nie będziemy sadzić, tutaj trzeba kilofa, żeby w ogóle cokolwiek. Są takie osiedla, że jest tak, jest to co mówisz, nie? Jest albo piach, albo glina. W ogóle zawsze mnie fascynuje to, że są działki, na których jest jedno i drugie, nie? Że gdzieś tam te warstwy gleby tak się układały przez te dziesiątki pewnie tam tysięcy lat, że na jednej działce, która ma 1000 metrów, można w ogóle spotkać różnego rodzaju warunki glebowe. To dopiero jest wyzwanie.
No, dokładnie.
Dorota, a powiedz, bo bardzo prężnie działasz na Instagramie, oczywiście cię tam obserwujemy i się tam zaznajomiłyśmy. Robisz różnego rodzaju quizy i tak dalej. Powiedz nam więcej o tym, jak ta twoja działalność na Instagramie się zaczęła i jakie tutaj masz doświadczenia, co ci to daje w pracy?
Instagram. Od pierwszego kroczku poprosimy.
Okej. Okay. Instagram założyłam równolegle, jak właśnie poszłam do pracy w szkółce. Pomyślałam sobie, że będzie to fajne miejsce, żeby się dzielić ogrodniczą wiedzą. I takie było założenie, żeby przekazywać ludziom jakąś fajną wartość edukacyjną. Myślałam sobie, że takich profili to pewnie nie ma dużo w sieci, no ale potem się okazało, że jest tego cała masa. Więc musiałam coś, czym bym się wyróżniła. I jakoś w zeszłym roku chyba naszedł mi pomysł z tymi quizami. Zrobiłam raz, drugi. Okazało się, że fajnie to działa i że ludzie lubią te quizy rozwiązywać. Po każdym tam dostawałam wiadomości, że im się podoba, że jest to fajne. Więc pomyślałam sobie, że quizy będą taką moją platformą do przekazywania wiedzy. Że przez zabawę będę się starała coś wartościowego ludziom dawać i edukować. Więc pojawił się ten pomysł na quizy. Okazało się, że szczałem dziesiątkę, bo masa ludzi ogląda te quizy. Po kilka, no 3000 osób mnie obserwuje około, a około 1000 ogląda niedzielne quizy i bierze w nich udział, więc myślę, że to jest całkiem niezły wynik. Teraz też w ogóle wpadłam na taki pomysł. Zobaczę, jak będzie to szło w praktyce. W tym roku przyszedł mi do głowy pomysł lekcji botaniki na Instagramie. Może widziałyście, bo w sobotę odbyła się pierwsza lekcja. I w ogóle pomysł się wziął stąd, że zauważyłam, że ludzie jak rozwiązują te moje quizy, to w moim gronie obserwujących raczej wąska jest grupa osób, które są typowo związane z ogrodami i które znają się na roślinach, a dużo więcej osób mnie obserwuje, ale totalnie się nie zna na tych roślinach. I nawet czasami jak wrzucam jakieś proste zagadnienie, to klikają, nie wiem, czy dom, czy klon, no to nie wiedzą za bardzo, nie? Więc pomyślałam sobie, że spróbuję właśnie nauczyć właśnie z takimi prostymi zagadnieniami zacząć edukować. Od zawsze właśnie, kiedy Instagram miał mieć taką wartość edukacyjną, więc pomyślałam sobie, że w tym temacie też spróbuję coś zdziałać dobrego. I chciałam to zrobić w taki sposób, w jaki uczył mnie w dzieciństwie mój tato. Czyli zabierał mnie na spacery i opowiadał o tych roślinach. I to było mega fajne, bo dzięki temu, że w dzieciństwie już mnie tak uczył, jak później, jak poszłam do szkoły, to widziałam, że na przykład moi koledzy, koleżanki nie znali tych roślin. Ja mówię, no jak można nie wiedzieć, jak wygląda brzoza, czy dąb, czy świerk, czy jodła, jak można tego nie odróżnić? Dla mnie to było takie dziwne, ale to właśnie dało mi do myślenia, że bardzo dużo wyniosłam z tych spacerów po lesie. Dzięki temu umiem dzisiaj rozpoznawać różne gatunki. Pomyślałam sobie, że w taki sam sposób pomogę innym rozpoznawać te drzewa, krzewy, które są w naszej okolicy. No i plan jest taki, żeby co tydzień wrzucać jakiś filmik, który właśnie będzie opowiadał o danej roślinie. Pierwsza lekcja się pojawiła w sobotę i ona właśnie była na temat bluszczu. Kolejne będą.
No to co widziałam tygodnie. Wczoraj.
No, dokładnie. Może widziałaś posta, ale na stories była cała tam moja opowieść.
To nie widziałam. Tego nie widziałam. Widziałam
post. W sobotę właśnie jest plan, żeby się ukazała kolejna historia. No, więc to jest plan na ten rok. Oczywiście tych quizów nie porzucam. Zobaczymy, jak będą szły te lekcje botaniki. Na pewno bym nie chciała, żeby to był jakiś tam tylko profil, na którym prowadzę jakąś działalność zarobkową i mówię o tej działalności, ponieważ widzę, że takie profile nie są w sieci obserwowane jakoś za bardzo, nie są lubiane. A jeśli będę przekazywała tam wartość edukacyjną, to myślę, że wartość zarobkowa z tego sama przyjdzie. Takie mam zdanie. Mm-hmm.
I zobacz, w dzieciństwie u ciebie ziarno zostało zasiane. Ty nawet nie byłaś do końca tego świadoma, że ty już za dzieciaczka zostałaś tym zarażona przez swojego tatę poprzez jakiś spacerek, o czym mówimy, że no, wyjdźcie z tymi maluchami. Niech one się oderwą od tych komputerów. Niech zobaczą, czym są otoczone, jaka jest rzeczywistość, że natura nas otacza, żeby zacząć ją doceniać. I to miało swoje przesłanie i zobacz, z jakim skutkiem.
Tak jest.
Teraz słuchajcie, cała odpowiedzialność w tej chwili na przykład spoczywa na rodzicach, tak? Dzieci są zamknięte w domu. Teraz maluchy co prawda wróciły do szkoły, ale są w tej szkole zamknięte. Ja mam dzieciaki w przedszkolu, to z przedszkola dzieci nie wyściubiają nosów poza swoje podwórko, no bo nie mogą gdzieś tam jechać, bo obostrzenia, bo maseczki, bo dezynfekcja i tak dalej, więc ten rok jest taki dla dzieci też tak naprawdę trudny i jeśli się z dziećmi samemu gdzieś tam nie wybierzemy właśnie na spacer do lasu czy gdzieś, to no to szkoła czy przedszkole w tym roku nie pomoże tutaj.
No ale wy też macie taką możliwość, bo macie wiedzę, którą możecie dzieciom przekazać, a jeśli są rodzice, których nikt nie nauczył tego i którzy nie mają czym się z dziećmi podzielić, jeśli chodzi o przyrodę, też jest dużo takich rodzin.
Tutaj mamy na to pewien plan, nie, Żania? Ale to w przyszłości. Ale... Tak, mamy na to pewien plan, ale tak nie jak mówisz, chociaż wiesz co, ja myślę nawet, że samo wyjście z dziećmi na takie, że tak powiem, łono przyrody, czy to będzie las, plener, czy to będzie jakiś nieużytek, po prostu w plener i taka nawet swobodna zabawa jakimś patykiem i tak dalej, samo to przebywanie w przyrodzie i uwrażliwianie się na tą przyrodę już dzieciom dużo da. Nawet jeśli tam nie będzie jakiegoś waloru edukacyjnego i akurat rodzice nie mają wiedzy botanicznej, ani jakiejś wiedzy o roślinach. Ja byłam w ogóle teraz, wiecie, spadł śnieg, jest super atrakcja i byłam w weekend, no właśnie po lesie chodziłam z dzieciakami i byli super podjarani tym, że można było w łatwy sposób tropić ślady zwierząt, no bo na śniegu wszystko pięknie widać, tak? No i to była dla nich w ogóle super zabawa i super przygoda. Oczywiście jak widzieli jakieś odciski, wiecie, łapy, to już był wilk. Pewnie to nie był wilczur, a nie ktoś z dużym psem, ale ja nie rozwiewałam tego mitu, wręcz ja tam wolę wierzyć nawet sama, że może faktycznie to były tropy wilka, bo byłoby fajnie to zobaczyć, nie? No to taka, mówię, duża odpowiedzialność na nas, żeby te dzieci, tak jak mówisz, oderwać od tych tabletów, od tych ekranów i wychowywać jednak pokolenie...
Od wirtualnej rzeczywistości, tak, i przejść w tą naturę faktycznie.
Które o tą zieleń też zadba.
tak jak mówisz.
Dorota, to jakie plany na przyszłość poza Instagramem?
Poza Instagramem? No to tutaj chcę się rozwijać w projektowaniu. Na pewno bardzo mi tutaj pomaga wasz podcast. Jestem jego wielka.
Dziękuję. Dziękuję.
Cieszymy się.
Ale to mówię, proszę, że dużo inspiracji od was czerpię z tego podcastu Bez Ogródek. I on mnie też zmotywował do tego, żeby się rozwijać dalej. Już wcześniej, jak trafiłam do was, to takiego pozytywnego kopa dostałam. No, ale plan mam taki, żeby się rozwijać dalej w projektowaniu. Chciałabym się uczyć nowych rzeczy. Zaczęłam się uczyć tego AutoCAD-a. Na razie gdzieś tam liznęłam. Mam nadzieję, że mi się uda coś bardziej się nauczyć na nim działać. No i myślę też, że na ten rok jest taki plan, żeby rozszerzyć tę działalność, nie tylko projektowanie, ale również wykonywanie tych obrotów. No i to też się będzie wiązało z tym, że będę musiała trochę ograniczyć pracę w szkółce, ale znowu dojdzie mi praca taka dużo przyjemniejsza przy wykonywaniu tych obrotów, więc to jest plan na ten rok.
Ale wiesz, o ile tak ty masz fajnie, bo pracujesz z tym materiałem, tak? Tak jak kiedyś z Izą nawet mówiłyśmy, ona zajmowała się realizacjami ogrodów na początku swojej działalności i widziała to od podszewki, jak wygląda tak naprawdę. Tu robiła projekt i wykonywała wraz z ludźmi, z którymi pracowała, takie projekty i to jest fajne. To jest fajne, żeby mieć też łączność z tą materią tak na żywo, nie? A nie tylko właśnie przy komputerze. To jest dokładnie super sprawa. Przyjemne, no, spożytecznym.
Chciałabym właśnie w tym kierunku, no ten rok właśnie stawiamy, z mężem będziemy to oczywiście robić na rozwój w tym kierunku.
O, to i mąż się nauczy.
Rodzinny biznes. Jestem za.
Rodzinny
biznes. To jest tak, super, nie? Ale wiecie co, ja myślę, że tutaj nam też tak wyszło, będziemy w ogóle, chciałyśmy też o tym kiedyś mówić właśnie w jakimś odcinku podcastu, o takich wszelkiego rodzaju relacjach biznesowych, że kiedy jesteśmy projektantami, to też nie warto gdzieś tam zamykać się w swoich czterech ścianach z tym swoim laptopem i ogłoszeniem w internecie, że robimy projekty, tylko warto być otwartym lokalnie w tej swojej branży. I tutaj z rozmowy z tobą nam wynika to, że zobaczcie, jak wartościowym kontaktem jest kontakt właśnie z lokalnymi szkółkami, bo nie dość, że masz... Tak, kontakt z tym materiałem. Wiesz, czy on jest dostępny, czy nie jest dostępny. Ja na przykład w tej chwili nie realizuję już ogrodów, ale ze szkółkami tutaj moimi lokalnymi mam kontakty i to jest takie, wiecie, jestem u klienta dawnego, ogród już dawno zrealizowany, chcą wprowadzić jakąś zmianę, potrzebują posadzić jakieś drzewo, ja jeden telefon, wiem, gdzie to kupić, dzwonię do znajomej ze szkółki i tak dalej. To są bardzo cenne kontakty, plus też zdarza mi się też tak, że właśnie na przykład z zaprzyjaźnionej szkółki, gdzie znam właścicielkę, mają w czasie sezonu wiele osób się u nich pojawia, które potrzebują projektanta, oni nie są w stanie w pewnym momencie tego obsłużyć. I zdarza się, że też przekazują kontakt do mnie jako projektantki, tak, że tutaj współpracujemy i proszę sobie skorzystać, nie? Na pewno warto sieć sobie takich kontaktów budować.
No, a ja wiecie, jak robię? Ja robię jeszcze inaczej. Zrobię dany ogród klientom, tak? I na przykład jesteśmy często umówieni tak, że jeżeli jadą już po te rośliny, to ja się umawiam razem z nimi i razem jedziemy je wybierać. Tak. Wtedy wiemy, jaka ilość, co jak posadzić. Często jeszcze im rozstawiam na ogrodzie te rośliny, pokazuję, jak posadzić i oni sobie już sami działają. I to też jest fajne, bo ja widzę wtedy na miejscu, czy roślina jest zdrowa i weźmy tą, a nie tą i uzasadnię, bo korzenie, bo liście, bo to trzeba obejrzeć dokładnie, czy nie jest faktycznie schorowana,
czy to jest
albo też zaatakowana przez jakiegoś szkodnika, nie?
Tak, to zwykle. Także... Dużo daje właśnie praca w szkółce przy projektowaniu, bo już pomijając to, o czym Iza powiedziała, że szkółki często przekazują takie kontakty, tak jak ja mam około 50% zleceń, które wykonywałam w ubiegłym roku, to były zlecenia pozyskane właśnie w szkółce, ale jeśli chodzi o samą pracę w szkółce, to ona na przykład dała mi bardzo dużo, jeśli chodzi o obcowanie z tymi roślinami. że ja wiem, jak dana roślina się zachowuje w słońcu, jak się zachowuje w cieniu. Chociażby to, że przez te półtora roku poznałam takie choroby i szkodniki, które atakują rośliny, których ja wcześniej w ogóle nie znałam. Gdzieś tam przez lata nauki w szkole się bardzo tak po macoszemu ten temat traktowało, a tutaj miałam okazję zobaczyć, co z rośliną robi opuchlak, co robi przędziorek, co robi mszyca, więc to wszystko takie na żywo się oglądało. No i też mi to pomaga na przykład przy robieniu wycen, że ja się nie muszę zastanawiać, ile dana roślina kosztuje, no bo po prostu widzę na bieżąco.
Orientujesz się. No wiadomo, wiecie, że te ceny mogą się różnić, nie? Wiadomo.
Ale mniej więcej.
Raczej średnione takie się staram zawsze podawać.
My też to robimy.
Ale wiecie co, powiem wam, że to są chyba najprzyjemniejsze zakupy w moim życiu, jeśli chodzi o doświadczenie zakupowe, nie? Jechać z kilkoma tysiącami do szkółki i po prostu nakupować tak, że potem stoisz i czy to się zmieści do tego samochodu, czy to się nie zmieści. No zróbmy tak, żeby się w ogóle już po tym, jak realizowałam ogrody i robiłam takie duże zakupy, jeśli chodzi o rośliny, umiem tak super pakować samochód. Naprawdę, to jest...
Nasz największy sukces w szkółce, no to zmieścić 3-metrową katalpę do Passata.
A, widzisz, no.
Aha.
Są takie wyzwania. Aha. W ogóle nieraz właśnie, wiecie, jadę samochodem, pamiętam jak jechałam z taką piękną magnolią i ta magnolia wsadzona tak, że korona tego krzewu praktycznie, wiecie, ja tu jadę, kierownicę trzymam, gałąź mnie po czole smyra. Ja tam, żeby się nie rozbić, to jest ważne, ale żeby tych kwiatów nie połamać, bo na pąki miała zawiązane i każdego mi było szkoda, więc tam w sumie bardziej pewnie patrzyłam na tą magnolię niż na to, żeby mi się nic nie stało, nie? No, ale zakupy roślinne, tak. Tak, to jest super.
Iza.
Wpaść z kilkoma tysiami do szkółki i wymieść tam półki. Super, bezcenne doświadczenie.
No tak.
Bezcenne, bo płaci klient, nie? To też jest fajne zakupy.
Wymarzone. No,
dobra, dziewczyny, czas na nasz stały punkt programu, czyli na nasze zielone odkrycie. I tutaj dzisiaj nasza gościni oczywiście ma pierwszeństwo. Dorota, twoje zielone odkrycie.
Moim zielonym odkryciem to jest planer zaradnego ogrodnika, który wydały dziewczyny z wydawnictwa Twój Ogrodnik. I moim zdaniem to jest rewelacyjna książka dla początkujących ogrodników. Nawet miałam przez chwilę taką myśl, żeby osobom, które zakładają ogrody, które u mnie zamawiają projekt, żeby udostępniać ten planer, ponieważ jest on napisany prostym językiem i oprócz tego, że na każdy miesiąc jest spis rzeczy, które trzeba w tym ogrodzie zrobić, to ten planer jest pełen zdjęć, inspiracji, ale też takich praktycznych porad, które omawiają praktycznie każde zadanie, które trzeba pielęgnacyjnie zrobić w ogrodzie i myślę, że dla osób, które dopiero zaczynają, mają swój pierwszy ogród, taki planer byłby rewelacyjnym początkiem na start. Oczywiście oprócz tego jest jeszcze pięknie wydany w twardej oprawie. Super.
Czyli nie zniszczy się, jak będziemy go do ogrodu zabierać.
Absolut.
Czyli fajnie. To na pewno zajrzymy i oczywiście podlinkujemy. Żania, a twoje zielone odkrycie?
Moje zielone odkrycie, nie tak jak w przypadku Doroty, dla początkujących ogrodników, tylko dla tych, którzy już jakąś wiedzę ogrodniczą posiadają. To są katalogi roślin wydawnictwa Officina Botanica. Są po prostu one podzielone tematycznie, zarówno jeśli chodzi o drzewa i rośliny iglaste, o byliny rabatowe, o byliny do ogrodu skalnego, jeżeli chodzi o paprocie, o również rośliny, które rozwijają się w środowisku wodnym. I ja mam takich książek bodajże 7 czy 8. Z tego co wiem, już niestety nie są dostępne, ale są bardzo fajne, ponieważ posiadają takie odmiany, które są już nie tak dostępne na tym rynku naszym, z którymi się spotykamy na co dzień, ale praktycznie każdy gatunek i odmiany występujące Oraz jeszcze do tego opis w postaci takiego piktogramu, gdzie można szybko na podstawie tego sprawdzić, jakie dana roślina ma wymagania siedliskowe, jaki pokrój, do jakiej wysokości dorasta i tak dalej, i tak dalej. Także fajna sprawa.
Takie po prostu dużo bardziej poszerzone źródło wiedzy, nie? Niż tak, ten związek, niż katalog Związku Szkółkarzy Polskich.
Tak,
do biblioteczki architekta, projektanta ogrodów.
Ogólny taki i mamy to w jednym katalogu usystematyzowane, prawda? A tu mam po prostu każdy oddzielnie. Z każdej grupy roślin katalog jest wydany oddzielnie. Także jakby ktoś chciał poszerzyć wiedzę, to fajna sprawa. Może jeszcze się da gdzieś kupić. No, nie
może
wiem,
używane.
Szukajcie.
Wiesz, pewnie da się gdzieś używane wyhaczyć. Albo wiesz...
Antykwariaty.
Tak.
Albo czasami ktoś sprzedaje na Allegro, a nawet czy na Eliksie.
To jest też ekologicznie, bo dajemy książkom drugie życie, więc to też jest fajne.
A twoje zielone odkrycie, Iza?
Słuchajcie, moje zielone odkrycie. Ja ogólnie bardzo lubię aromaterapię i używam olejków eterycznych, a w tym tygodniu jakby odkryłam na nowo olejek mandarynkowy, bo wiecie, jest dosyć ponuro, no co prawda spadł śnieg, ale było dosyć ponuro, w ogóle w ten poniedziałek był tak zwany Blue Monday, wiecie, najbardziej depresyjny dzień roku, a olejek mandarynkowy, tak. Nie przypominałam ci, bo nie po co przypominać o takich rzeczach, tak?
Ale, wczoraj był też... Zobacz, wbrew pozorom bardzo dobrze czułam, dzięki
ja
twoim
tak
olejkom eterycznym i świecą.
A zobacz, wczoraj był też Dzień Kubusia Puchatka, także można to obchodzić zamiast tego tam Blue Monday. No. To jest dużo fajniejsze święto. Ale tak, olejek mandarynkowy i w ogóle wiecie co, tak sobie teraz, zwłaszcza w tym okresie właśnie takim zimowym, bo ta pogoda na mnie już tak trochę działa negatywnie, to tak się staram o środowisko do pracy sobie wyjątkowo zadbać i sobie wiecie, zrobiłam tak po swojemu, nastawiałam różnych doniczkowych roślin, ale właśnie sobie koło komputera też stawiam dyfuzor do olejków i sobie codziennie tą mandarynkę tam puszczam, bo nie dość, że fajnie mi to nawilża powietrze, a ja jestem zatokowcem, więc to tak dla mnie fajnie, to ta mandarynka jest taka bardzo energetyzująca i to jest w ogóle olejek, który tak no właśnie na takie poczucie takiego, wiecie, radości, wdzięczności fajnie działa na nasze emocje, a jest to też w ogóle olejek działający dobrze na naszą odporność i to jest też olejek, który się poleca właśnie do stosowania w domu, zwłaszcza ze względu na dzieciaki, bo dzieciaki lubią ten zapach, a podnosi to odporność w naturalny sposób. Także polecam.
Super, musimy spróbować mandarynki.
Na mnie musicie zadziałało spróbować. Wczoraj, bo też sobie świeczkę zapaliłam taką, którą dostałam w prezencie od Izy i miałam takiego powera, a ona zadaje mi cały czas pytania, Boże, Żania, co ty zjadłaś? Co ty zjadłaś? A ja po prostu zapaliłam jej świeczkę, nie? I dopiero skojarzyłam to po kilku dniach.
No działa na ciebie... Działa na ciebie świetnie, więc muszę ci ich zrobić więcej.
Zrób zapas.
No, bo mamy dużo większy planów na ten rok, to muszę ci zrobić zapas tych świeczek, żebyś po prostu, wiesz, zasuwała jak mały motorek.
Tak jest.
Dobra dziewczyny, bardzo fajna rozmowa. Dorota, serdecznie ci dziękujemy, że przyjęłaś nasze zaproszenie i mogłyśmy tutaj pogadać sobie trochę o projektowaniu ogrodów. Fajne spotkanie. I co dziewczyny? Do usłyszenia. Do usłyszenia następnym razem i do zobaczenia w tych internetach.
Do usłyszenia, hej.
Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pa!
To jeszcze nie koniec. Na koniec pamiętaj, że możesz nagrać i wysłać dziewczynom wiadomość głosową, którą pewnie chętnie puszczą w następnych produkcjach. Można to zrobić wchodząc na anchor.fm/bezogródek/message. Wciskasz Start Recording i nagrywasz. Nie musisz się niczego obawiać, wiadomość możesz odsłuchać przed wysłaniem. Myślę, że dziewczynom i innym słuchaczom będzie bardzo miło Cię usłyszeć. Tak została nagrana ta wiadomość. Link do strony w opisie odcinka. Pozdrawiam.
No mów, dobra, mów kawał, szybko, szybki jest? Dawaj.
No, poszło sobie trzech rolników na ryby, młodszy wyłowił rybkę i wujek się go pyta, no jakie byś chciał, żeby rybka spełniła Twoje życzenia? No, ta rybka wujek jakby zobaczyła tę listę moich marzeń i życzeń, to powiedziałaby, stary, to wiesz co, weź ty mnie usmasz. Ta-dam! Dobra, zielone.